Dzień dobry. Zaraz zaczynamy. Witam Państwa bardzo serdecznie, Dariusz Bugalski i zapraszam do wspólnej wędrówki na K3. Szkoda tego pięknego dnia, żebym ja Państwa zapraszał do siebie na kawkę i tak dalej, i tak dalej. Szkoda czasu. Już Państwo są spakowani, widzę plecaczki, o, widzę też kolarzy i kolarki. Magda, ale rower wypucowany, mój Boże. Czyli będzie dzisiaj pełna polifonia, ci podjeżdżają, my idziemy, każdy we własnym tempie. No, a cel jest wspólny, K3. Ja akurat pieszo, w stroju postkolonialnym, w stylu Herkulesa Poirota, wprawdzie bez laseczki, ale mam taką... Proszę zobaczyć, jaką mam piękną lnianą marynareczkę. No to idziemy. Kawałek podeszliśmy. Proszę, jaka piękna polana, łąka. Cudowne. Właśnie, śpiewy, wspaniałe zapachy, zupełnie nieopisywalne. I dokąd my pójdziemy, proszę Państwa? Może cofnijmy się najpierw. Jestem ciekaw, co Państwo mają w plecakach dzisiaj? O, zobaczcie, co ja zapakowałem. Pamiętają Państwo rozważną i romantyczną? No to właśnie odbyła się taka rozmowa w mojej duszy, w moim sercu. Rozważny i romantyczny. Rozważny mówi: Darek, musisz mieć w plecaku tak, koniecznie nitkę, koniecznie igłę, kalosze, jak będzie padać. A ten romantyczny mówi: chłopie, no gdzie będzie padać, zobacz jaka pogoda. Mówi: nie, musisz być przygotowany na wszystko. Latareczka, babcia mówiła, batarejka, weź batarejkę. Nie, no jaka batarejka, no zobacz, nigdy nie wiadomo, wiesz jak to jest w górach. Płaszcz musisz wziąć, jest takie buty, podkute ćwiekami, taką lagę. No ale ten romantyk mówi, nie, zupełnie coś innego. No i romantyk wygrywa i proszę bardzo. O. Spółdzielnia Inwalidów Nowe Życie Częstochowa wyprodukowała ten oto sprzęt pod nazwą waga kuchenna sprężynowa typ WK2. Pożyczyłem tę wagę od moich sąsiadek, bardzo dziękuję paniom. Waga jest nielegalizowana, nie może służyć do rozliczeń handlowych, ale może służyć do ważenia. Piękny plastikowy przedmiot. O, proszę, ma taką sprężynkę. I na tę oto wagę kuchenną sprężynową kładę teraz bagaż. Już Państwu mówię co. Książki. Jak kiedyś jeździłem na wakacje i nie było jeszcze czytników, brałem zawsze jakąś książkę ze sobą. Dosyć ciężką, bym powiedział, ale też lekką, to znaczy tą poezji. Dzisiaj wziąłem 3 kg książek, no bo wędrówka na K3. Tak, już Państwu mówię. Tak, zacznijmy od Rewizora, Gogola, Anna Karenina, 2 tomy, Świrszczyńska, Budowałem barykadę i jeszcze 2 rzeczy, to znaczy właściwie 3. To jest taka książka przepiękna. Może dzisiaj jeszcze będzie szansa, żebym Państwu o niej opowiedział. Pracownia Aurory, książka z obrazkami. O, proszę, to jest właśnie ona. Roxana Andrzejewska-Wróbel i Jona Jung, ilustracje. I jeszcze 2 rzeczy. Steven Pinker, piękny styl. No i właśnie, o, Czarodziejska Góra, 2 tomy. No bo przecież idziemy na K3. K3 to też jest jakby Czarodziejska Góra, prawda? Góra z eteru. Z wyobraźni, ale realna. No i Czarodziejska Góra pasuje. Czyli marszuta jest następująca. Proszę posłuchać mnie teraz uważnie i nie stchórzyć tylko, bo to naprawdę będą ostre podejścia albo podjazdy. Najpierw musimy podjechać pod przełęcz Rewizor. W 1836, na ucho Państwu powiem, przypomnę, wydrukowano tę książkę. Potem będziemy szli albo jechali szlakiem imienia Anny Kareniny, 1875-1877. Znowu podjazd albo podejście na górę Świrszczyńska 1974 i potem tuż ostro do góry. Ale nie stchórzycie, prawda? No świetnie. Żleb Pinkera osiągamy na wysokości 2016, półka skalna pracownia Aurory 2019. Potem to już zjazd, panorama, obrazy, krajobrazy, widoki, zapachy. Już zupełnie na luzie. Na wysokość 1924, bo w tym roku wydrukowano Czarodziejską Górę. No właśnie, i osiągamy metę na Czarodziejskiej Górze. Jak się Państwu to podoba? Widzę zapał i chęć. Nikt nie tchórzy, no to w drogę.
You can depend and never worry.
No wind,
no wind,
no rain,
no rain.
Oh, winter's cold, can't stop me, babe.
Oh, babe,
baby,
baby.
If you're my goal,
oh,
no wind,
no wind,
no rain,
no rain,
can't stop me, babe. If you're my
Wyciągam z plecaka teraz jedną z tych książek. Książka Stevena Pinkera, Piękny styl, która mówi o tym, co to znaczy pisać i co to znaczy piękny styl. Właściwie z angielskiego styl klasyczny. To jest dla Pinkera pewien wzorzec. Może jeszcze być to styl romantyczny, jak on to nazywa, kontemplacyjny, oratorski, funkcjonalny. Metafora, którą się Pinker posługuje, jest taka, że to jest widok przez okno. A nawet nie tyle widok przez okno, co uwaga zawieszona niejako, umieszczona w tym, co widzimy. I zadaniem pisarza jest, po pierwsze, pokazać nam to okno, że ono jest w ogóle. po drugie pokazać, co jest za tym oknem, a potem jeszcze prowadzić naszą uwagę. No zobacz, skup się tutaj, taki kwiatek, widzisz, maciejka rośnie, a tam dalej, zobacz, widzisz, tam jest gniazdo. I to jest właśnie ta podstawowa metafora pisarska, na tym to polega. Posłuchajcie, to jest naprawdę pięknie napisane. To jest klarowne, to jest retoryczne, ale szuka porozumienia na poziomie argumentacji. Cytat z Dawkinsa z książki Rozplatanie tęczy w tłumaczeniu Moniki Betley. Pierwsze zdanie. Umrzemy i to czyni z nas, uwaga, szczęściarzy. Umrzemy i to czyni z nas szczęściarzy. Jak dobrze Państwo słyszeli. I teraz jest argumentacja. Większość ludzi nigdy nie umrze, ponieważ nigdy się nie narodzi. Ludzi, którzy potencjalnie mogliby teraz być na moim miejscu, ale w rzeczywistości nigdy nie przyjdą na ten świat, jest zapewne więcej niż ziaren piasku na arabskiej pustyni. Wśród owych nienarodzonych duchów są z pewnością poeci więksi od Keatsa i uczeni więksi od Newtona. Wiemy to, ponieważ liczba możliwych sekwencji ludzkiego DNA znacznie przewyższa liczbę ludzi rzeczywiście żyjących. Świat jest niesprawiedliwy, ale cóż, to właśnie myśmy się na nim znaleźli, ty i ja. Całkiem zwyczajnie. No zamilkłem, bo to rzeczywiście robi wrażenie. I ten przekaz, to doświadczenie otwarcia oczu, no i ten styl, ten piękny styl, jak mówi Pinker, czyli właściwie styl klasyczny. Tak to by było, ale tylko byłoby trochę, bo przecież są też inne sposoby pisania. Styl romantyczny, kontemplacyjny, no mówię za Pinkerem, oratorski i tak dalej, i tak dalej. To się nie zmieści do jednego pudełka, to wszystko. Nie ma takiego pudełka, żeby się zmieściły te wszystkie książki, a nawet nie chodzi o książki, tylko chodzi o to, co one z nami robią. Jeszcze sięgnę do Pinkera. Proszę wybaczyć, tej książki też ze sobą nie zabrałem, ona jest ogromna, no ale sobie zapisałem. Teraz cały czas mówi ten rozważny, nie ten romantyczny. Trzeba by jakieś przyjąć kryteria. No właściwie, dlaczego ty, drogi Darku, zabrałeś te książki, a nie inne? Niektóre, oczywiście Anna Karenina czy Czarodziejska Góra, no wiadomo, to są klasyki, wszyscy wiemy i tak dalej, ale ja tego nie zabrałem dlatego, że wszyscy wiemy, tylko dlatego, że to są takie książki, które, wrócę do tego, ale jakby teraz oddać głos krytykowi wybitnemu, to on się nazywa George Steiner i cytuję go Pinker. Jaka jest najlepsza książka świata? To jest pytanie buńczuczne. Próba odpowiedzi jest następująca. Proszę posłuchać. Według Steinera jest tak. Tylko jednemu tekstowi literackiemu było, jak sądzę, dane wyrazić wszystkie podstawowe, niezmienne przyczyny konfliktu wpisanego w ludzką kondycję. Jest ich 5. Konfrontacja mężczyzn z kobietami, starości z młodością, społeczeństwa z jednostką, żywych z umarłymi i ludzi z Bogiem albo z bogami. Konflikty wynikające z tych 5 rodzajów konfrontacji są nieuniknione. Mężczyźni i kobiety, starzy i młodzi, jednostka i społeczność lub państwo, żywi i umarli, śmiertelni i nieśmiertelni, określają samych siebie w pełnym konfliktu procesie definiowania siebie nawzajem. No i jaka to książka? To Antygona. To jest bardzo ciekawe i być może rzeczywiście nawet może otwiera oczy. No nie wiem, to jest bardzo trudne podejście. Trochę nam szkoła obrzydziła Antygonę, ale jakby tak ją przeczytać raz jeszcze, no to kto wie. A może to wszystko nie ma sensu w ogóle i to trzeba zupełnie inaczej. Jeszcze coś Państwu powiem, bo może rację ma pewien pan, o którym chcę Państwu opowiedzieć. To jest taka... Czy Państwo się zgodzą, że ja powiem słowo pierdykam? Jakby komuś przeszkadzało, to jak się zacznie no to niech Państwo przestaną przez chwilę słuchać, ale to ma znaczenie dla tej opowieści. No musi być to słowo. Piękny dzień. Podobny jak dzisiaj, tylko to nie góry, ale las i jezioro. Mój znajomy jedzie do swojego wuja, którego dawno nie widział. Wuj jest niezwykle gościnnym człowiekiem, bardzo dużym człowiekiem, ma duży brzuch i jest takim dostojnym patriarchą i też niezwykle gościnnym i bardzo cieszył się, że zobaczy siostrzeńca po iluś latach. I chce go oprowadzić po tym swoim miejscu. Piękna okolica, las, jezioro. Piękny dzień, odblaski słońca na falach. Mamy ten obraz przed oczami, prawda? Wuj, który jest, ważne, małomówny i naprawdę nie marnuje słów na byle co, prowadzi tego swojego siostrzeńca nad jezioro, stają na wzgórzu i wtedy wuj jedną ręką obejmuje siostrzeńca, a drugą rękę wyciąga, pokazuje ten piękny krajobraz, to słońce, fale, to wszystko i mówi tak, Andrzej, ja pierdykam. Tyle. To jest, przepraszam, jeśli ktoś nie zdążył przestać słuchać, ale to naprawdę tak musiało być opowiedziane, więc może to o to chodzi. To może nie ma sensu definiować, szukać, brać ze sobą jakiś ksiąg eseistów i badaczy literatury, bo to właśnie o to chodzi. No właśnie, o co w tym wszystkim chodzi? Najpierw Państwu coś zagram. Chcę Państwu kogoś teraz przedstawić. To jest Wojciech Szot, recenzent książek, bloger, prowadzi fanpage Zdaniem Szota. Można tam wyczytać taką misję, jakby zapisaną w jednym zdaniu. Piszę o książkach, które czytam. Wcale to nie jest takie oczywiste, że ci, którzy piszą o książkach, to je czytają. Wojtek rzeczywiście te książki czyta. Jest nieprawdopodobnym erudytą i zna się na nowościach. I to będzie chyba rozmowa, romantyka z kimś rozważnym. No nie wiem, spróbujemy, ale chcę jeszcze Państwu powiedzieć. To jest ta barwność Wojtka. Dlaczego zagrałem teraz ten utwór? To jest preludium Szostakowicza. Otóż tak, popatrzcie na Wojtka, on ma tatuaż. No to nic wielkiego, wielu ludzi ma tatuaże. Proszę zobaczyć, o, i to mnie zafrapowało. Widzę cztery nuty, pięciolinia. Co to takiego, Wojtku? No, jakie to nuty? On mówi, jak to Szostakowicz. Jak to Szostakowicz? No DSCH. Monogram Szostakowicza, taki monogram muzyczny, który często się pojawia w jego utworach, akurat w tym to chyba nie. Nie widziałem nikogo, kto by sobie wytatuował Szostakowicza na przedramieniu, zwłaszcza w postaci nut. Wojciech Szot i jego pies Tajfun, literackie imię, też piękna łajka albo quasi-łajka, biała, która zachowuje pełne godności milczenie, a my porozmawiamy rozważny, romantyczny. Wojtku, powiedz, czy ty kiedyś płakałeś, jak czytałeś jakąś książkę?
Nie, to są emocje mi niedostępne. Do takich rejestrów ja się staram nie dochodzić, nie dopuszczam. Myślę, że to dobrze, bo bardzo często książki chcą w nas wywołać te łzy i robią to w bardzo prosty, czasem prostacki sposób i temu też trzeba się umieć oprzeć.
Co zrozumiałeś ostatnio, jak czytałeś którąś z licznych książek, które recenzujesz?
Justyna Wicenty napisała książkę Karuzela z huraganem. Jest to dziennik, który prowadziła od momentu, kiedy umarł jej kilkumiesięczny synek na jej rękach. I ona opisuje swoją żałobę, jak Tadek umierał, jak była akcja reanimacyjna, ale obwinia się, nie jest w stanie przed tym uciec. Opowieść o śmierci, o tym, że inni sobie też z tym muszą jakoś poradzić, a więc najbliżsi, córka, kilkuletnia Róża, mąż. czytelnik też musi sobie z tym poradzić. I to jest zadanie wcale niełatwe, bo nie jest żadną szczególną przyjemnością sięganie po tego typu literaturę i taki temat, ale też jest fascynujące odkrywanie tego, co to z tobą robi. Starasz się zrozumieć te emocje, ale też te emocje trzeba też jakoś kontrolować. I też autorka ku temu prowadzi ten dziennik. Możemy o śmierci mówić bardzo trzeźwo i bardzo wprost, tylko jest nam z tym bardzo, bardzo trudne. Musimy się tego nauczyć i to było ciekawą lekcją, która jest w tej książce.
Lekcją, czyli to jest rodzaj treningu twojego, jak rozumiem, takiego treningu życia, tak?
Nie jestem człowiekiem, który jakoś bardzo potrafi rozpoznawać emocje drugiej osoby. Wydaje mi się, że mam z tym trochę problemów, nawet nie wydaje, ale wiem. I książki potrafią mi też powiedzieć coś o ludziach, których nie poznam.
Wiesz co, to ciekawe, bo jak ja tutaj przygotowałem 3 kilogramy książek, jest też rewizor Gogola. Ja czasami sięgam do klasyki, no klasyka klasyki. Jest pewien fragment, który być może właśnie on opowiada o tym, czym jest literatura. To jest ta historia, kiedy przyjeżdża domniemany rewizor. Wszyscy pchają się, żeby mu zapłacić łapówki, żeby ukryć grzeszki. Tam są dwaj panowie Bobczyński i Dobczyński. Akurat żadnych grzeszków chyba na sumieniu nie mają, ale też chcieliby zapłacić łapówkę, ponieważ lepiej się poczują w tym szlachetnym towarzystwie. Mam bardzo najniższą prośbę, mianowicie. Proszę jak najpokorniej, jak pan pojedzie do Petersburga, niech pan raczy powiedzieć tam różnym możnowładcom, senatorom, admirałom, że właśnie wasza ekscelencjo albo jaśnie oświecony książę, w tym miasteczku mieszka Piotr Iwanowicz Bobczyński. Mieszka Piotr Iwanowicz Bobczyński. A może się trafi okazja, że i najjaśniejszy pan, no więc proszę pokornie także najjaśniejszego pana zawiadomić, że właśnie najjaśniejszy panie w tym miasteczku mieszka Piotr Iwanowicz Bobczyński. I to jest tak naiwne, ale też tak piękne, że właśnie to opowiada o tym, czym jest literatura. To znaczy, gdzieś mieszka jakiś Bobczyński i my się dowiadujemy za pośrednictwem tych słów właśnie, że ktoś taki jest. Mówimy o jakiejś ukrytej stronie rzeczywistości, która się nagle nam ujawnia.
Literatura to jest odkrywanie tych rzeczy, których na co dzień nie widzimy, których też często nie chcemy widzieć, które wypieramy. Wiemy, że literatura jest odpowiedzią na nasze wyobrażenia, to my ją konstruujemy. Ja bardzo lubię takie książki, gdzie trzeba pracować razem z autorem. W książce Poufne Mikołaja Grünberga mamy taką sytuację. Jest to zbiór opowiadań, które zazębiają się ze sobą w jedną powieść, taką trochę kubistyczną, o rodzinie wielopokoleniowej żydowskiej w Polsce powojennej już, w której czytelnik wydawałoby się, że czyta anegdotyczne opowiastki, ale one cały czas o czymś mówią, co jest poufne, jakie rzeczy są ukryte i to wymaga jakiejś pracy.
Czy ty masz czasami takie poczucie, że ten ktoś, pisarz, że ten ktoś mówi do ciebie? Masz takie bezpośrednie połączenie z umysłem pisarza, który żył 100 lat temu. Wezmę jedną z książek z tej 3-kilogramowej sterty, a nawet dwie książki, bo to są dwa tomy Anny Karenin. Ja myślę, że to jest najlepsza powieść, jaka istnieje, jaką znam. Tam jest taki nieprawdopodobny fragment. On jest ciągle w niej zakochany. Ona dała mu kosza, mówiąc krótko. Teraz następuje spotkanie w takim salonie. To jest symboliczna scena, bo to jest stół do gry w karty. Los. Tak jak w kartach. Teraz los decyduje. Lewin bierze kredę, no tam się odznacza te wziątki, bierze kredę i pisze K-P-M-O-T-B-N-M-C-T-Z-N-C-W. Litery owe miały znaczyć, kiedy pani mi odpowiedziała, to być nie może, czy to znaczyło nigdy, czy wtedy. Lewin spojrzał na nią tak, jakby życie jego zależało od tego, czy ona te słowa zrozumie. Zrozumiała, rzekła wreszcie zarumieniona. Co to za słowo? Spytał wskazując na N, które oznaczało słowo nigdy. To słowo oznacza nigdy, odrzekła, ale to nieprawda. Szybko starł to, co było napisane, podał jej kredę i wstał. Napisała W, J, N, M, I, O. Nagle rozpromienił się, zrozumiał. To znaczyło, wówczas ja nie mogłam inaczej odpowiedzieć. To jest jedna z moich ukochanych scen w literaturze w ogóle. To jest akurat do ciebie. Ten komunikat jest tylko do ciebie. Miałeś coś takiego? Czy masz?
Może bardziej to, że jak wchodziłem w jakąś opowieść, to miałem wrażenie, że w niej mogę uczestniczyć. To na pewno Czarnym Potoku Buczkowskiego.
Ach, to wspaniała książka.
Taka powieść, gdzie sceny w lesie, ukrywania, o czym nie wiemy w ogóle, dokąd to wszystko nas prowadzi, w ogóle kto tak naprawdę do nas mówi, ile osób też do nas mówi, powodują, że człowiek wchodzi w to i staje się postacią, cieniem tych bohaterów, tych postaci, tych narratorów. Ja tak mam z Julianem Burnsem i książką Wymiary życia, która opowiada o trzech różnych historycznie, ale też i emocjonalnie rodzajach miłości.
Jak rozpoznasz wielkiego pisarza od dobrego pisarza?
Po pierwsze ma język i musi mieć styl. Druga rzecz, nie lubię rzeczy, które rozumiem od razu. To, że ja się mogę w tym pogubić, że jest jakiś pisarz, który powoduje, że ja nie wiem, o co mu chodzi. Dzisiaj takich pisarzy jest coraz mniej, ale no nie wiem, Paweł Sołty z ostatnią książką. Waldemar Bawołek, którego każda książka wymaga od czytelnika sporej uwagi, a jeszcze Waldemar Bawołek się z nim po prostu zwyczajnie bawi, wodzi go za nos i porzuca w środku opowieści i przechodzi dalej. Takie same zabawy robi mój ukochany Italo Calvino. Bardzo mi się podobało to, jak w Zimowli Dominiki Słowik. Na samym końcu autorka przez 30 stron musi kończyć kolejne wątki. I ja widzę, jak ona się napracowała nad tym, żeby każdy z tych wątków, wąteczków domknąć, dopowiedzieć. Doceniam takich autorów, którzy się napracowali nad swoją powieścią. Nawet ona może być nieudana.
Chodzi mi o takie odkrycia w książkach, które no, są oczywiste. Na przykład niedawno czytałem książkę Ryszarda Koziołka, Wiele tytułów. I tam są dwa... Więcej tekstów jest fenomenalnych, ale dwa są szczególnie niezwykłe. Jeden to jest analiza chłopów, ale ja chcę powiedzieć o lalce. To jest dopiero eye-opening experience, doświadczenie, które otwiera oczy na coś nowego. I właśnie wychodzi na to, że z tej analizy to jest bardzo przekonujące, że to jest książka o zemście. Nie chcę o tym opowiadać Państwu, na kim ta zemsta, bo to warto sięgnąć do mistrza, czyli do Ryszarda Koziołka. Czytasz tę książkę oklepaną i tu nagle jest bum, zdarzyło ci się takie olśnienie.
Często, zwłaszcza teraz, rozmawiamy o lekturach, no bo mieliśmy temat tego, czy W pustyni, w puszczy może być lekturą. Moja odpowiedź krótka jest nie i idziemy dalej.
Ryszard Koziołek twierdzi, że tak. No właśnie. Znaczy, nie wypowiadał się w tej dyskusji chyba, ale w swoim tekście napisał, że to jest świetna książka.
Trzeba zacząć szukać innych kodów. W Sachemie Sienkiewicza, no to jest historia o bohaterze, który wraca na swoją ziemię, którą zabrali mu Niemcy, niemieccy osadnicy w Ameryce. Podłóżmy teraz pod to historię Żydów, którzy wracają z obozów, z ukrycia w 1945 roku do swoich dawnych domów. I proszę bardzo, mamy całkiem inną opowieść. Im bardziej klasyczna, im bardziej przeżarta przez naszą wyobraźnię powieść, tym bardziej warto w niej czegoś szukać.
A propos W pustyni, w puszczy, ona zaczyna się w bardzo piękny sposób. To znaczy jest tam dialog chłopca z dziewczynką, takiego mentora, jakby starszego brata, to jest ta rola. I on jej opowiada o niezwykle trudnych rzeczach, o tym, co się dzieje na świecie, skąd się bierze zło, jak możemy się zachować w stosunku do tego zła, czyli bardzo poważny dyskurs na temat najpoważniejszych rzeczy i przy niezwykle poważnym, przepraszam za to słowo, ale to jest naprawdę tak, potraktowaniu postaci dzieci.
Podłóż pod tę interpretację, że to jest mężczyzna, który wyjaśnia kobiecie świat. I rozwalać się ta scena. Mm-hmm. Mężczyzna nie pozwala dziecku poznawać świata, zwłaszcza tym bardziej, że jest dziewczynką, nie pozwala go eksplorować, tylko na dzień dobry mówi, drogie dzieci, świat wygląda tak, jak wam ten starszy człowiek powiedział.
Ale moment.
I nie wyjdziecie poza to.
Ale dziewczynka go pyta. To jest tak, ona jest młodszą dziewczynką, to też nie pasuje, to nie jest jeden do jednego. To właśnie na tym to polega, że to nie jest jedno lustro. I my widzimy różne rzeczy w tych lustrach, jeszcze w zależności od tego, co chcemy zobaczyć, prawda?
O tym właśnie rozmawiamy przy okazji tej dyskusji o rasizmie, że właśnie, tak jak mówisz, podkładając różne teorie, wykorzystując te różne teorie dzisiejsze, to co dzisiaj wiemy o kolonializmie właśnie, o feminizmie, o mężczyznach wyjaśniających kobietom świat, o tym, kiedy wiemy, że mamy kolor skóry, kiedy się o tym dowiadujemy, czy chcemy w ogóle o tym rozmawiać, czy to powinien być temat. Jak wygląda chrystianizacja, która występuje w pustyni i w puszczy. Później mamy różne zjawiska chrystianizacji w polskiej kulturze. Podkładając te różne teorie dzisiejsze, możemy na tę lekturę spojrzeć krytycznie. To nie jest tak, że my ją skreślamy, absolutnie mówimy, nie, to jest zła książka. Oczywiście ta książka jest efektem swoich czasów, faceta urodzonego tam, gdzie był urodzony i mieszkającego w tym dworku, w którym mieszkał. Więc może w tym czasie by się dzieci zajęły czymś naprawdę dużo ciekawszym i bardziej budującym.
No dobrze, to
a
czym?
Później.
To czym? Jaką książkę byś zaproponował?
Pisząc o tym, jak można by było jednak usunąć się w pustyni, w puszczy z listy lektur, proponowałem książkę Mikołajewskiego Jarosława z ilustracjami Joanny Rusinek, Historia Nabu. Dziewczynki, która ucieka przed przemocą w swoim kraju do Europy, próbuje się do niej dostać. Opowieść o uchodźstwie. Dużo łatwiej jest ją jednak odnieść po pierwsze do naszej rzeczywistości. Dużo łatwiej jest zadać różne pytania dziecku, ale też to dziecko może zadać pytania dorosłym. Edukatorzy mają mnóstwo świetnych książek dziecięcych, którymi można byłoby zastąpić, ewentualnie, jak się upieramy, wesprzeć lekturę W pustyni, w puszczy.
No właśnie, może wesprzeć Mikołajewski i Sienkiewicz, dlaczego nie?
Celem systemu edukacji jest to, żeby obywatele mieli podobne imaginarium, z którego wychodzą. Czyli wszyscy mamy podobne doświadczenie dzięki temu. No, gdybyśmy nie mieli kanonu lektur, to wszyscy mówilibyśmy innymi językami. Mielibyśmy inne lektury. A część z nas nie miałaby żadnych lektur, ponieważ po prostu nikt by tego nie wymagał. Albo byłyby to lektury, które nie otwierają na świat. Stąd też ten kanon istnieje, istnieć będzie. To nie jest temat, czy on istnieje, tylko co w nim można zrobić. A tak, poatakować z różnych stron i nie obrażać się za to, że dyskutujemy. Argumentem, który jest najczęściej powtarzany, niestety, jest to, że ktoś przeczytał to w dzieciństwie i przecież ja nie wyrosłem na rasistkę. Jeżeli bardzo chcemy wygłosić zdanie, że nie jestem rasistką, to jest tak samo jak z wygłoszeniem głośno twierdzenia, że nie jestem antysemitą. Ja mam duże wątpliwości do osób, które bardzo głośno to mówią. Zakładam, że antysemita nie ma ochoty tego głośno mówić. I jakoś nie ufam takim sytuacjom. A my znowu do lektur szkolnych.
To jeszcze na koniec cię zapytam. Pamiętam taki obrazek mleczki. Podobno chodziło o profesora Markiewicza, który wszystkie książki przeczytał. Starszy pan wchodzi na stołeczek i taka wisi pętla. I on próbuje włożyć głowę w tę pętlę. I żona mówi, to wszystko już przeczytałeś, Henryczku? Wojtusiu, a ty powiedz, jak to będzie z tobą, jak ty już to wszystko przeczytasz?
Wojtuś, który nie lubi, jak się na niego mówi Wojtuś.
Oj, to przepraszam, ja nie chciałem nic złego, to tylko była trawestacja tego dowcipu.
Niedługo będzie moja pierwsza książka, która jest non-fiction, bo bardzo lubię martwych bohaterów i bohaterki, o których można coś powiedzieć.
I o czym to będzie, ten martwy bohater, to kto to?
Bohaterka Zofia Sadowska, urodzona pod koniec XIX wieku w zwykłej warszawskiej, przeciętnej rodzinie, która została lekarką, zdobyła doktorat z medycyny w Petersburgu, jakby tak, że mamy pierwszą Polkę w Imperium Rosyjskim, która zdobyła doktorat. Przyjeżdża do Warszawy, jest bardzo zaangażowana w organizacje kobiece, sama nawet startuje w wyborach do Rady Miasta Warszawy, jakiegoś tam 69. miejsca i się nie dostaje, a jednocześnie jest lekarką takich ziemiańskich rodów, bogatego mieszczaństwa, musi dobrze zarabiać, skoro w 26 roku stać ją na samochód Steyr. W 23 roku w listopadzie prasa brukowa oskarża ją o to, że uprawia w swoim gabinecie na Mazowieckiej 7 orgie lesbijskie, że przyczyniła się do śmierci dwóch osób, tworząc z niej potwora. Pani doktor Sadowska jednak poszła do sądu i powiedziała, że to są oszczerstwa, z wyjątkiem jednej rzeczy. Ona lesbijką jest. Cała reszta jest wymyślona, jest kłamstwem. Sąd skazuje redaktorów Ekspresu Porannego i Kuriera Czerwonego na karę grzywny, a jak jej nie zapłacą, to więzienia. W Sądzie Najwyższym Izby Lekarskiej zastanawiają się jednak nad pytaniem, czy w ogóle lesbijka może być lekarzem. Prasa zajmowała się tym, czy lesbijka może być lekarzem, kto to jest lesbijka, kto to są homoseksualiści i nic o tym dzisiaj nie wiemy. Powtarzamy ten sam dyskurs, który był w latach 20. i dzisiaj też wiele osób wyobraża sobie, jak wygląda lesbijka. To jest jakby taki trzeci wątek, jak wygląda taka fantazmatyczna lesbijka lat 20.
Moje pytanie to było właśnie pytanie o sens. Po co to robić? Po co tyle czasu i energii w to inwestować? Zwłaszcza, że niektórzy mówią, że jesteśmy już w nowej epoce jakiejś postpiśmienności, czy jakkolwiek to nazwiemy, wszystko jedno. No i po co to robić?
Ci, którzy ogłaszają postpiśmienność, robią to w książkach, które mają chyba tam kilkaset stron, więc jakby...
To prawda.
Nie ufam im z samego założenia. Po co to robić? Po to, żeby poznawać drugiego człowieka i innego. Innego w nas, innego na zewnątrz. To są takie wielkie słowa.
Tolstoj pisał swoje książki. Jedna z intencji ważnych była taka, żeby świat był lepszy i żeby jego czytelnicy byli lepsi, jak te książki przeczytają i przeżyją. Jemu się udało?
To, co Tolstoj osiągnął, okazuje się, że za chwilę jakby wszystko może runąć. Tak domek z kart. Ale jednocześnie się odradza, więc... Niezłomność powstawania literatury, pisania i czytania jest fascynująca. Czy pisarz powinien naprawiać świat? Fajnie by było, jakby niektórzy jednak chcieli zacząć od naprawiania tego, co piszą.
Czy warto dociekać, kto ma rację? Dygresja, a potem przesłanie. Kiedyś widziałem dwie panie, które wyszły na skwerek z pieskami i podsłuchałem ich rozmowę. Mój piesek jest najpiękniejszy na świecie. I ta druga pani, myślę, że bardzo mądrze, odpowiedziała i tak. No właśnie, pani piesek jest najpiękniejszy na świecie i mój piesek jest najpiękniejszy na świecie. niegłupie i warte zapamiętania, prawda? O co w tym wszystkim chodzi? Po co targać te książki ze sobą? Po co je czytać? Po co tyle energii wkładać w to czytanie? I tak mamy wiele podejść w życiu pod naszą K3, cokolwiek to znaczy. I tak musimy powkładać w to tyle energii, tyle czasu, tyle wysiłku. No to po co jeszcze targać ze sobą książki? Podejmować ten trud czytania książek, zwłaszcza takich, które no, wymagają wysiłku. A może one właściwie, o paradoksie, nam pomagają wchodzić na tę górę, mimo że są ciężkie. Może dlatego, że są ciężkie. Pytania są wspólne, a odpowiedzi własne. O, czytam tę książkę i coś się ze mną dzieje. No ze mną się na przykład to dzieje, jak czytam Łąkę Leśmiana, że zaczynam płakać. Mało chyba rozumiem, co tam jest napisane, właściwie w gruncie rzeczy. Jakby tak zacząć analizować filologicznie, musiałby mi się chyba Leśmian przyśnić, musiałby mi chyba Leśmian to wszystko wytłumaczyć. Zresztą to ciekawe. Mam przyjaciela, który pisał o Leśmianie doktorat i miał jakiś problem, nie wiem, czy z Łąką, czy z jakimś innym tekstem i opowiadał mi ten bardzo rozważny człowiek, że miał taki sen. Przyśnił mu się Leśmian w taki oto sposób, że szli razem po jakiejś parkowej alei i on mówi, ale nie, to pan napisał, ale nie, ja panu to wszystko wytłumaczę i mu powiedział. I ten mój przyjaciel się obudził i zapisał to, co mu Leśmian we śnie powiedział i to było to, czego mu brakowało. Mnie się Leśmian akurat nie przyśnił i mi nie wytłumaczył. Ale jak czytam ten wiersz, to natychmiast odpadam. Więc nie będę odpadał teraz od ściany, bo w końcu się jednak wspinamy na to K3. Trzeba zachować trochę rozwagi. Wyobraźmy sobie teraz i poczujmy i usłyszmy. To jest Łąka. Ja chcę jeszcze Państwu podziękować. Czuję dobrą energię od Państwa i że mam energię, żeby to wszystko nagrywać, montować. Trwa godzinami, ale naprawdę warto to robić, żeby się z Państwem spotkać. Dziękuję za wsparcie na Patronite. No i dziękuję, że Państwo mówią swoim przyjaciołom, znajomym o tym podcaście i zapraszają ich do wspólnej wędrówki. Dobrze Was widzieć. Bardzo serdecznie Was pozdrawiam. Trzymajmy się i poczytajmy coś sobie dzisiaj, może jutro. Mamy trochę wolnego czasu. Rozkwita tam 1000 kwiatów, ziół, które pachną tak, że trudno to, no to jest niemożliwe, żeby to opisać. Ale niech Państwo tam się wywąchają w tę łąkę. Tam jest tymianek również, taki górski tymianek. I posłuchajcie, jak ten tymianek śpiewa. Tymianek śpiewa. Co ty pleciesz, chłopie? Tak, tymianek śpiewa. Dziękuję. Do usłyszenia. Dariusz Bugalski. Wszystkiego dobrego. Thank you. Każdy odcinek K3 to wielka przyjemność, ale też dużo pracy. Podcast może powstawać dzięki decyzji patronów. Bardzo dziękuję. A gdyby zechcieli Państwo do nich dołączyć, to proszę zajrzeć na Patronite. Pozdrawiam serdecznie.